ten dzisiejszy wieczór, jak już zapowiadaliśmy, mamy pochylić się nad encykliką Evangelium Vitae, w której papież ukazuje nam to, co nazywamy istotą kultury życia w odróżnieniu od kultury śmierci, która nie jest zgodna z kulturą chrześcijańską. I warto tutaj zauważyć to, że encyklikę ową papież napisał już przeszło 20 lat temu, bowiem w 1995 roku. I wtedy mogłoby się tak wydawać, że te określenia kultura życia, kultura śmierci, że to jakieś takie metafory papieża poety. Mija już przeszło 20 lat. I dziś właściwie możemy tak się niemalże empirycznie przekonać, że nie o metafory papieżowi chodziło, ale o pewną rzeczywistość. Zwłaszcza teraz ten kontekst, który przeżywamy w Europie, pokazuje, że tu nie tyle właśnie chodzi, patrząc w przyszłość, o to, że człowiek człowiekowi życie odbierze, ale chodzi o to, że ta nasza cywilizacja, cywilizacja chrześcijańska, cywilizacja europejska jest zagrożona brakiem przyszłości. Bo już nie egzaltowani księża, biskupi czy papież, ale chłodno kalkulujący demografowie dziś w całej Europie o tym mówią. Umieramy. Żeby się mogła kultura rozwijać, żeby cywilizacja przyszłość miała, no to muszą być następne pokolenia. Natomiast dziś w Europie ten współczynnik dzietności spadł już poniżej tej krytycznej liczby, poniżej dwóch, jest na poziomie 1,2, 3, 4 w zależności od kraju, a to znaczy, że w miejsce dwojga ludzi, w miejsce rodziców, w następnym pokoleniu tylko jeden człowiek się pojawia. A więc każde pokolenie, gdy ten współczynnik utrzymywany jest, kurczy się niemalże o połowę. A jednocześnie patrzymy na to, co się dzieje, problem uchodźców, problem imigrantów, problem innych religii i kultur, które na kontynencie europejskim zwłaszcza się pojawiają, a tam ten współczynnik jest kilkakrotnie wyższy. A więc w momencie, gdy nasza cywilizacja w sposób taki zwyczajny, czysto już arytmetyczny się kurczy, tamta się rozwija. I tu pomijamy właśnie wszelkie zagadnienia związane z terroryzmem, z odbieraniem komuś życia. Tak po prostu, gdy ta nasza kultura zapatrzona w siebie będzie dalej tak żyć, no to nie ma przed nią perspektyw. I to miał na myśli święty Jan Paweł II. Ale gdy patrzymy teraz na ten problem kultury życia i kultury śmierci, to punktem wyjścia, i tak to widzi święty Jan Paweł II, jest problem prawa naturalnego. Czy my uznajemy, że istnieje coś takiego, jak prawo naturalne? I z tego prawa naturalnego konsekwentnie wypływa prawo moralne. Czy też uważamy, że nic takiego nie ma? I wszystko właściwie jest do decydowania w demokratycznym głosowaniu. I dlatego papież ów problem prawa naturalnego właśnie rozważa w kontekście demokracji, która dziś wydaje się być tą wartością nadrzędną i wszyscy chcą hołdować ideałom demokratycznym i uważają, że demokracja może uszczęśliwić cały świat. No a znowu już tak empirycznie się przekonujemy, że chyba jest to iluzja, bo gdy ten nasz, myślę, kultury zachodniej, świat hełpiący się osiągnięciami, chce te zasady demokratyczne przez siebie w sposób specyficzny rozumiejąc, przeszczepić do innych narodów, to okazuje się, że to się nie udaje. Afryka Północna, Bliski Wschód, Daleki Wschód zupełnie inaczej to rozumie. Nam się wydaje, że my uszczęśliwiać będziemy ludzkość. A oni na to nasze szczęście wcale nie czekają. No i właśnie tutaj ów problem. Istnieje coś takiego jak natura rzeczy i to, co w czasie mszy świętej wspomniałem. Jeżeli przyjmiemy, że ten świat wyszedł z ręki Boga, a wszystko, co Bóg stworzył, było dobre i został w świecie zrealizowany Boży zamysł, to ten Boży zamysł w świecie to jest właśnie natura rzeczy. I tak jak mamy do czynienia z prawami przyrody, jest grawitacja i możemy głosować, czy jak wyjdziemy z 10. piętra przez okno, spadniemy na ziemię, czy nie. Możemy głosować. Tylko, że to nie zmieni faktu, że skoro jest grawitacja, to wychodząc z 10. piętra przez okno, jednak spadniemy. Niezależnie od wyników głosowania. Inne sprawy już nie są tak oczywiste, jak chociażby promieniowanie, promieniotwórczość. Też już żeśmy kiedyś tu o tym mówili. Nasza wielka rodaczka Maria Curie Skłodowska odkryła. Dziś to w służbie człowieka. Ale tu się już musimy zdać na opinię ekspertów i fachowców. Bowiem konsekwencja nieliczenia się z prawami natury dotyczącymi promieniotwórczości, konsekwencje nie są tak natychmiastowe, jak spadanie z 10. piętra. I dlatego słuchamy fachowców, jaka dawka, w jakiej odległości czasowej będzie bezpieczna, a jaka nie. No i podobnie rzecz tu się ma z tym prawem naturalnym, które jest podstawą prawa moralnego. Albo wierzymy, że jest odwieczny Boży porządek rzeczy i trzeba się z nim liczyć, albo uważamy, że wszystko z chaosu jakiegoś się wyłoniło, przypadkiem zupełnym jest, no a my możemy każdego dnia ten świat modelować wedle własnego uznania, bo nie ma żadnego punktu odniesienia, nie ma żadnej prawdy, nie ma dobra, wszystko jest do dyskusji. I właśnie święty Jan Paweł II tutaj widzi podstawowe zagrożenie współczesnego świata, o którym też już mówił w wcześniejszej encyklice Veritatis Splendor, Blask Prawdy, gdy właśnie o tym nam mówił, że dziś człowiek w miejsce prawdy absolutnej, a wtedy wiemy, gdzie jest fałsz, chce człowiek swoje decyzje wstawić, które można zmieniać, i etyka indywidualistyczna, tak ją tam nazwał, sprawia, że każdy uważa, że ma swoją prawdę. Jak ja mam swoją prawdę, ty masz swoją prawdę, po co się mamy kłócić? Niech każdy pozostanie przy swoim. Ale właśnie, albo jest jakaś prawda o tym świecie i to jest to, co z ręki Boga wyszło, no albo wszystko możemy dowolnie sobie ustalać. Właśnie tu jest źródło. Tu jest źródło wszystkiego. I dlatego też ten wiek XX, jak nam przy świętej wspomniałem, papież nazywa wiekiem kainowym. Bo człowiek zaczyna drugiego człowieka pozbawiać życia, jak Kain uczynił z bratem Ablem. No i tu tam papież powie, na czym to polega? Wojna silnych przeciwko bezsilnym. To się dziś dzieje. Wojna silnych przeciwko bezsilnym. A kto jest przede wszystkim dziś bezsilny? Właśnie człowiek, który jeszcze się nie narodził. Albo człowiek, który jeszcze jest niemowlęciem. On jest bezsilny wobec silnych. I z drugiej strony człowiek w podeszłym wieku, Człowiek schorowany, człowiek stary, on już nie ma siły. On jest bezsilny. Silni chcą decydować o tych bezsilnych. I papież tu zwraca uwagę na pewien paradoks, z którym mamy dziś do czynienia. A paradoks ten polegał na tym, że dziś wszyscy na ustach mają prawa człowieka, wolność człowieka. Każdy człowiek ma prawo realizować siebie. Nikt się nie powinien wtrącać w życie drugiego człowieka. No ale z drugiej strony właśnie tym bezsilnym odmawia się tego prawa. Każdy może realizować siebie. Ale jeżeli nie masz nic do powiedzenia, to nikt się nie pyta, czy ten człowiek ma prawo realizować siebie, czy też nie. Jeżeli nie ma właśnie uznania prawa każdego człowieka do rozwoju, do życia, do godności, no to święty Jan Paweł powie, to jaka to demokracja? To nie jest demokracja. To jest iluzja. Jeżeli odmawia się jakiejś grupie prawa, no to jaka tutaj równość? I mówi, takie rzeczy już się zdarzały w historii. No i tutaj przytacza dramatyczne wydarzenia właśnie XX wieku, chociażby doświadczenie okrutne, bolesne dla Europy i świata całego, doświadczenie nazizmu. Mówi, no tam w demokratycznych procedurach ustalono, kto może żyć, kto jest godny życia, no a komu trzeba to życie odebrać, bo jest tego niegodny. No i teraz można by tak zastanowić się, jaka jest różnica między decyzją w demokratycznym głosowaniu o pozbawieniu życia Żydów, Cyganów, Słowian, a pozbawienie życia nienarodzonego człowieka, schorowanego, starego. Tu głosujemy, tam głosujemy. Tutaj głosowanie dotyczy pewnej grupy ludzi, tam dotyczy pewnej grupy ludzi. Jedyne co, to można by powiedzieć, że w przypadku pozbawienia życia człowieka, który jeszcze światła dziennego nie zobaczył, no to tyle, że jeszcze żeśmy go sami nie zobaczyli, a co oko nie widzi, to sercu nie żal. No tylko tyle. Ale poza tym różnicy nie ma. Bo i lekarze, i medycy nam powiedzą, że w tym niemowlęciu pod sercem matki to już jest cały człowiek. Tam się nic już nowego nie pojawi. Więc arbitralne decydowanie, czy on może żyć, czy nie, jest zupełnie analogiczne do tych różnych innych decyzji, które w historii były i dotyczyły narodów, grup społecznych. To jest, mówi, właściwie to samo. No i nazywa to święty Jan Paweł II spiskiem przeciwko życiu. Spisek. Spisek silnych przeciwko życiu. Dziś jesteśmy na to uwrażliwieni. Różne spiskowe teorie dotyczą wydarzeń wszelakich historycznych, że ktoś komuś coś gdzieś. No tak, ale papież patrząc na cały świat powie, jeden wielki spisek przeciwko życiu. Ci silni, ci mający władzę, ci zdrowi, ci chcą decydować, kto na tym świecie obok nich ma żyć, a kto nie. Gdzie jest źródło tego? No i tu papież wskazuje na ten sceptycyzm, który się szerzy w naszej kulturze. Głęboki kryzys kulturowy, pisze, który rodzi sceptyczną postawę wobec fundamentów poznania i etyki. Czyli problem naszego poznania. Potrafimy rozróżniać prawdę od fałszu? Problem etyki. Potrafimy rozróżniać dobro od zła? Jeżeli ulegamy sceptycyzmowi, to tak jak w starożytnej Grecy, sceptycy uważali, nie można poznać prawdy. A nawet jeżeli poznajemy prawdę, to nie mamy kryteriów, by się przekonać, że jedno zdanie jest bardziej prawdziwe od innego. W związku z tym nie wiem. No i jeżeli współcześnie sceptycyzm zaczyna dominować, no to też uważamy, no nie wiemy. W związku z tym głosujmy. Głosujmy i zobaczymy. A zatem właśnie źródło tego w tym sceptycyzmie. I druga sprawa, autonomia rozumu. Człowiek zaczyna ufać swemu rozumowi. Już żeśmy tutaj to w minionych miesiącach rozważali, na to papież Franciszek też uwagę zwraca, że normalnie przez ta nasza kultura wyrasta z jakiego założenia, że człowiek potrzebuje światła wiary, żeby rozróżnić dobro od zła, żeby prawdę od fałszu. W świetle wiary to wszystko jest jasne. A potem przyszło tak zwane oświecenie. Oświecenie, zwłaszcza francuskie, rewolucja francuska. Ale gdy mówimy o okresie oświecenia, to nie mówimy o czasie, kiedy człowiek otwiera się na światło wiary. Tylko oświecenie rozpoczęło tłumaczenie nam, że światło to człowieku masz w rozumie. Ty sobie rozświetlisz drogę. No i zaczęliśmy się bawić w ciuciu babkę. Bo gdy człowiek zaczyna ufać, że rozumem swoim wszystko rozświetli, to tylko iluzję roztacza. Bo weź człowieku i rozumem swoim spróbuj zgłębić tajemnice życia, śmierci, cierpienia. Możesz zgadywać. Rozum ci nic nie powie. Skrajny racjonalizm, jak to mówił Kołakowski, wobec świętego Jana Pawła II w Castel Gandolfo, skrajny racjonalizm prowadzi do idei samobójczej. Jeżeli człowiek wszystko na rozumie by chciał oprzeć, to rozum co nam powie? Martwisz się o wiele rzeczy, trudzisz się, harujesz, pracujesz, wakacje krótkie, a potem umrzesz. No to po co? To lepiej sobie dziś strzeć w łeb i będzie święty spokój. Efekt ten sam. Tak i tak koniec. To po co 12 miesięcy się trudzić i mieć 2 tygodnie wakacji i na to tylko liczyć? Lepiej sobie teraz strzelić w łeb. No i dlatego właśnie rozum tak niewiele nam jest w stanie powiedzieć. No ale ideały oświecenia zaczęły być modne w Europie i w świetle tego właśnie poglądu wiara zaczęła się jawić jako ciemnota. Odwrócenie porządków, odwrócenie tego, co od początku naszej kultury i cywilizacji było, że światłem jest wiara. I wtedy dopiero widzimy wszystko jasno. Obok tych ogólnych spraw święty Jan Paweł II w tejże encyklice Evangelium Vitae porusza też, i tu można by na takie 2 szczegółowe może momenty zwrócić uwagę, mianowicie problem eutanazji a uporczywej terapii. Jest to ważne i to myślę nas może nieraz też dotyczyć, czy to w odniesieniu do siebie, czy bliskich. Może Państwo słyszeli, że po odejściu do domu ojca świętego Jana Pawła II podnoszone były głosy, że właściwie papież popełnił eutanazję, bo nie chciał iść do szpitala, bo nie chciał dalszego leczenia. Powiedział, żeby mu pozwolić umrzeć. No i mówili, papież jest za eutanazją. I właśnie to jest ten problem. Gdzie jest eutanazja, a gdzie jest uporczywa terapia? I w tej encyklice 20 lat temu papież to nam wyjaśniał, że o eutanazji, dobrej śmierci, jak to starożytni nazywali, mówimy wtedy, gdy intencja, jaka człowiekowi towarzyszy, intencja jest taka, że trzeba zadać śmierć, żeby uniknąć cierpienia. Intencja i to zadanie śmierci może być dwojakie. Może to być samobójstwo albo, jak ktoś tu mówi, samobójstwo wspomagane, gdy ktoś mi pomaga w tym samobójstwie, albo wręcz zabójstwo. Ale tak czy inaczej, intencja jest taka, trzeba pozbawić życia, żeby nie cierpieć. Natomiast gdy mówimy o uporczywej terapii, której nie jesteśmy zobowiązani podejmować, i papież zrezygnował z uporczywej terapii, a w encyklice uporczywą terapię jak nazywa? Sięganiem po środki nadzwyczajne, przesadne. Nie mamy obowiązku sięgać po środki nadzwyczajne, przesadne, żeby utrzymywać życie. I wtedy rezygnacja z uporczywej terapii jest, i tu papież to nazwał, akceptacją ludzkiej kondycji w obliczu śmierci. Akceptacja ludzkiej kondycji w obliczu śmierci. Po prostu każdy z człowiek z tego świata w pewnym momencie zejdzie. Taka jest nasza ludzka kondycja i nie mamy wtedy obowiązku stawać na głowie. Bo tak teoretycznie, gdyby na przykład przedłużenie życia polegało na tym, żeby kogoś wysłać w kosmos, no to nie mamy obowiązku zadłużać się, sprzedawać wszystko i prosić o dotację z państwowej kasy, żeby kogoś wysłać w kosmos. Nie. Tak samo jak nie mamy obowiązku podejmować jakichś nadzwyczajnych, przesadnych działań, żeby przedłużać życie. Z tego można zrezygnować. I tutaj papież zwraca też uwagę na pozytywną ocenę tak zwanej terapii paliatywnej, czyli złagodzenie cierpienia. Mamy prawo. Mamy prawo łagodzić cierpienie w końcowym stadium choroby. Cierpienie samo w sobie nie jest tutaj celem i nie jest żadnym dobrem. A więc co zrobić można? To trzeba, żeby to cierpienie złagodzić. I druga sprawa taka szczegółowa, o której tu papież mówi, to jest sprawa przeszczepu organów. I to jest pierwsze oficjalne zabranie głosu przez Kościół, pierwszy oficjalny dokument Kościoła, który mówi o przeszczepie organów. No i tutaj papież wprost mówi, że na szczególne uznanie zasługuje oddawanie organów zgodnie z wymogami etyki w celu ratowania zdrowia, a nawet życia chorym, pozbawionym niekiedy wszelkiej nadziei. Na szczególne uznanie to zasługuje. Byśmy podzielili się tym, co darem Boga. Jeżeli już życie nasze nie ma perspektyw, to zgoda na oddanie organów jest godna uznania. Jest etycznie dopuszczalna. Jedyne co, no to właśnie to, by samo później pobranie owych organów było zgodne z wymogami etyki, bo oczywiście nie do przyjęcia jest to, że się komuś chce przyspieszyć na przykład śmierć, żeby pobrać organy. To już o tym tu w ogóle nie mówimy. Więc tam już są szczegółowe problemy etyczne, w jakiej to sytuacji, kiedy owa pewność, żeby ów organ móc pobrać. Ale tak czy inaczej, ta encyklika Evangelium Vitae po raz pierwszy oficjalnie o tym mówi, że jest to pożądane, godne uznania i moralnie do zaakceptowania. I wreszcie podsumowuje to wszystko papież tym, że rodzinę nazywa sanktuarium życia. To się wszystko dzieje w rodzinie. Rodzina jest sanktuarium życia. No a dziś właśnie rodzina jest często ukazywana jako coś, co przeszkadza w robieniu kariery, rozwoju. I znowu egoizm przemawia przez człowieka, który powołuje się na wolność. Ja mam prawo, jestem wolny. Ja mam prawo realizować siebie, ja mam prawo robić karierę, ja mam prawo. Człowiek skupia się na sobie, nie patrzy na życie jak na zadanie. Egoista. No i znowu ten paradoks. Z jednej strony antykoncepcja, aborcja, bo ja mam prawo. A z drugiej strony to, co parę miesięcy temu media nam podawały, nagle 60-letnia kobieta, czując pustkę w życiu swoim, stwierdza, że Dziecko by się przydało. Natura nieubłagana oczywiście. I nie taki zamysł Boży. No ale człowiek dziś sobie z tym poradzić też może. Laboratorium. Można iść do laboratorium, zamówienie złożyć i jak w supermarkecie kupić sobie człowieka, którego urodzę. Ale czy jest to przejaw kultury życia i miłości? Czy 60-letnia mama myśli o tym, że jak dziecko będzie chciało 18 przeżywać, to już prawie 80-letnia mamusia nie da rady z nim zatańczyć na parkiecie? Różnie to bywa. Właśnie egoizm. Na to Jan Paweł II mocno uwagę zwraca, że jeżeli chcemy mówić o godności człowieka, o prawach człowieka, to muszą one dotyczyć wszystkich. Natomiast jeżeli jakaś grupa sobie tylko przypisuje prawo decydowania, właśnie ta grupa silniejsza, no to wówczas ani prawa człowieka nie są respektowane, ani o wolności tu nie ma mowy, bo się kogoś przecież tej wolności pozbawia, go się zniewala, ani nie ma mowy o prawdzie, o dobru. Wszystko jest do uznania i do zmiennych w demokratycznych decyzjach, do zmiennych postanowień prawnych. Natomiast jeżeli się uzna, że jest prawo naturalne i prawo moralne i to jest aksjomat wyjściowy, to na tym aksjomacie dopiero budować można cywilizację, która to cywilizacja będzie cywilizacją życia. A zatem te trudne sprawy, przyszłość też naszą i naszego narodu i Europy i Kościoła w Europie, zawierzmy Maryi, tej, która fiat powiedziała, tej, która przyjęła życie, to Boże życie, aby ona nam wypraszała potrzebne łaski, abyśmy pamiętali i czuwali.